Dobry wieczór Państwu, Wojciech Chmielewski, witam serdecznie w naszej audycji. Poznań świętuje stulecie uniwersytetu. Przez ten czas wykształciło się tu prawie 400 tysięcy osób. Znane legendarne nazwiska, jak na przykład profesor Władysław Tatarkiewicz, czy profesor Krzysztof Skubiszewski, Henryk Zygalski, czy Józef Kostrzewski, są związane z uczelnią, która właśnie świętuje. Jak wyglądały początki działalności uniwersytetu? 51 lat temu Urszula Lipińska z Radia Poznańskiego rozmawiała z profesorem Józefem Kostrzewskim, jednym z założycieli uczelni.
Najważniejszym wydarzeniem pierwszej połowy XX wieku w Poznaniu było niewątpliwie powstanie uczelni uniwersyteckiej, która rychło stała się ośrodkiem promieniowania nauki i kultury na całą ówczesną zachodnią Polskę. Był rok 1919, gdy starania grupy entuzjastów uwieńczył sukces i Alma Mater Poznaniensis zaczęła swoje życie. Wśród organizatorów nowego polskiego uniwersytetu był profesor dr Józef Kostrzewski, dziś nestor archeologii polskiej, znany w kraju i na świecie, wówczas młody uczony, zafascynowany nauką o wykopaliskach i ich świadectwem dziejów. Panie profesorze, od tamtych czasów minęło już co prawda 50 lat, no ale są wspomnienia, do których wraca się szczególnie chętnie. A zatem, jeśli można, posłuchamy.
Myśl założenia Uniwersytetu w Poznaniu nurtowała społeczeństwo wielkopolskie od dawna. To, czego nie udało się osiągnąć w poprzednim pokoleniu, doprowadził dopiero w 1919 roku do skutku profesor Heliodor Święcicki, doktor honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W 1918 roku, w samym dniu zawieszenia broni na froncie zachodnim, to znaczy 11 listopada, zwołał profesor Święcicki konferencję, która nazwała się później Komisją Uniwersytecką. Ta komisja złożona z trzech osób na razie, profesora Święcickiego, docenta Michała Sobeskiego, docenta Uniwersytetu Jagiellońskiego, filozofa i mnie, zbierała się do końca roku ośmiokrotnie i kontynuowała swoje posiedzenia aż do maja 1919 roku. Zaraz na pierwszym posiedzeniu postawiliśmy sobie ambitny cel, żeby otworzyć uniwersytet w kwietniu 1919 roku, znaczy po 6 miesiącach. Pomyśleliśmy się tylko o kilka dni, dlatego że w początku maja w rzeczywistości uniwersytet powstał. Było to porwanie się z motyką na słońce. Nie mieliśmy ani środków, ani ciała nauczycielskiego dobranego, ani lokali, niczego, po prostu tylko z dobrą wolę i wiele entuzjazmu. No i wszystkim dzięki bardzo dzielnej pracy profesora Święcickiego, który był duszą tej komisji, została ta idea zrealizowana. Ja byłem sekretarzem komisji, później dobraliśmy jeszcze księdza profesora Stanisława Koziorowskiego, autora ośmiotomowego wydawnictwa pomnikowego o nazwach topograficznych Wielkopolski i później jeszcze przy pomocy profesora Wrzoska, który był wówczas w ministerstwie ważną osobą. Również nasze prace zostały poparte przez ministerstwo.
Także atmosfera była w zasadzie przychylna.
Tak. No i społeczeństwo z wielkim entuzjazmem odnosiło się do tej myśli, którą wreszcie udało się zrealizować. Fundacje były rozmaite. Także była ogólna ofiarność i wielkie zainteresowanie tą akcją.
Panie profesorze, ja chciałam zapytać, no jaka generalnie myśl przyświecała właśnie tym ludziom, którzy rozpoczęli starania o założenie Wszechnicy Uniwersyteckiej tutaj właśnie w Poznaniu?
Chodziło o stworzenie centrum myśli naukowej, prawda, i wychowawczej równocześnie. Chodziło o miejsce, gdzie mogłaby się młodzież kształcić, uzupełnić nieliczną kadrę inteligencji wielkopolskiej, która tu nie miała pola pracy. Wrzeskiem naukowców w ogóle tutaj nie można było utrzymać do chwili wojny, ze względu na to, że Niemcy nie stwarzali żadnej placówki, na których można było znaleźć oparcie. Poza Towarzystwem Przyjaciół Nauk, gdzie było kilka osób zajętych, nie było żadnej instytucji naukowej, która mogłaby dać oparcie finansowe i możliwość pracy inteligencji twórczej. Myśmy zaraz na drugim czy trzecim posiedzeniu wystawili listę osób, których chcielibyśmy pozyskać dla naszego uniwersytetu. Między innymi pomyśleliśmy o Polakach pracujących za granicą, na przykład profesor Aleksandrze Brücknerze z Berlina, słynny filolog.
To znaczy chodziło o to, żeby ich ściągnąć
do Poznania. Tak samo o Janie Wysogórskim z Hamburga, który był profesorem mineralogii gdzieś koło Hamburga, profesorze Kazimierzowi Grafowi, astronomowi spod Hamburga w Bergedorf. No i innym osobom, które były znane za granicą, a którym pochodziły z Polski, ale żaden z nich nie przyjął tej katedry.
Już
byli zanadto związani ze swoim środowiskiem. Poza tym głównie z krakowskiego i lwowskiego uniwersytetu siły naukowe młodsze pościągaliśmy, które chętnie przyszły tutaj, bo był dla nich awans. Docenci, którzy zostali tu profesorami.
Katedry dostali.
Tak, zresztą Wielkopolska się interesowała jako środowisko właśnie świeżo wyzwolone spod ucisku niemieckiego. Chcieli tutaj pracować. Początkowo nazywano nasz uniwersytet smarkatem, uniwersytetem z przekąsem. Mówiono w innych uniwersytetach starszych. Ale okazało się, że te siły, któreśmy powołali do Poznania, były jednak odpowiednie, bo już zaraz następnego roku i następnych dalszych latach zaczęto ich wyławiać z Poznania dla uniwersytetów w Krakowie i we Lwowie, Także dużo z nich przeszło stąd właśnie do starszych uniwersytetów.
Panie profesorze, jaki właśnie ten pierwszy uniwersytet był?
Najpierw stworzony, tylko Wydział Filozoficzny. Pierwsze fundusze, Naczelna Rada Ludowa w Poznaniu, dzielnicowa władza wówczesna, a później ministerstwo przyjęło koszt utrzymania uniwersytetu. Także mieliśmy zapewnioną już możliwość organizacji uniwersytetu i otwarcia go.
A pomieszczenia? To były pomieszczenia te stare, to dzisiejsze
tak,
pomieszczenia, tak?
Ja musiałam wywojować je, poszedłem najpierw do rektora Akademii Poznańskiej. I zaznajmił dekret Naczelny Rad Ludowy, że od dnia dzisiejszego przestaje Akademia istnieć, że obejmujemy ten budynek na celu uniwersytetu. Potwierdził mi, że z tej przykrej misji wywiązałem się w sposób kulturalny. Potem poszedłem do administratora, czy kasztelana zamku, gdzie mieliśmy na parterze mieć właśnie tam sale wykładowe i równocześnie seminaria. I ten się popłakał, kiedy dowiedział się, że musi opuścić gmach. No, później otrzymaliśmy jeszcze gmach komisji kolonizacyjnej, czyli dzisiejsze kolegium medicum. No i stopniowo się rozszerzały lokale. W 1921 pobudowano budynek chemii wielki na ulicy
obecnie Grunwaldzkiej.
I tak samo gmach anatomiczny, gdzie równocześnie się mieściły inne katedry lekarskie.
A zaczęło się od kolegium Majus i od zamku,
tak? Tak, zaczątki tworzyła biblioteka akademii, gdzie było dosyć dużo książek, oczywiście wyłącznie niemieckich, z różnych dziedzin. Także ja to porozsortowałem na między poszczególne katedry i w ten sposób powstały przynajmniej zalążki bibliotek seminaryjnych.
No a jak, panie profesorze, było ze studentami pierwszymi?
To było dużo kobiet, bo mężczyźni byli jeszcze w wojsku. Część kandydatów było słuchaczy wykładów tych naukowych, które istniały w Towarzystwie Wykładów Naukowych, a część zapisała się nie tylko z Wielkopolski i Pomorza, ze Śląska, ale również z Polski Środkowej. Dużo kandydatów się zgłosiło.
Rok akademicki zaczął się tak nietypowo wtedy,
7
prawda?
Maja, 7 maja, tak.
I trwał?
Trwał do października, zdaje się.
Pierwszym rektorem był oczywiście profesor Święcicki.
Tak, mianowany właśnie przez tę komisję stabilizacyjną Uniwersytetów Jagiellońskiego i Jana Kazimierza. Więc to był niesłychanie zacny i niesłychanie zasłużony człowiek, który był duszą uniwersytetu. I po powstaniu uniwersytetu gromadził w tak zwanych czwartkach u siebie wszystkich profesorów. Przyjmował herbatką i ciastkami. Urządzano tam dyskusje na rozmaite tematy interesujące społeczeństwo wczesne. Co do rektora Święcickiego należało jeszcze zaznaczyć, że on wykupił z rąk niemieckich wielki majątek, czyli kompleks właśnie majątków w obszarze 2500 hektarów, czyli 10 tysięcy murk magdeburskich, z którego dochody przeznaczono na prace naukowe wydawnictwa i jako stypendia dla młodzieży kształcącej.
Kogo pan, panie profesorze, jeszcze by nam przypomniał właśnie z tych pierwszych profesorów, pierwszych wykładowców na Uniwersytecie Poznańskim?
Jeżeli chodzi o wybitnych profesorów, to był Tatarkiewicz, który później został powołany do Warszawy, filozof znany. Następnie profesor Wędkiewicz, urbanista, profesor Tymieniecki.
No to są rzeczywiście tam nazwiska, które na trwałe weszły już do nauki polskiej.
Pan profesor Błachowski, wydawca Przeglądu Psychologicznego.
No panie profesorze, a pana osobiste wspomnienia związane właśnie z pierwszą katedrą, którą pan profesor objął na tym uniwersytecie?
Miał zakład najprzód w Kolegium Minus, a później w zamku.
To był zakład?
Zakład Archeologii Polskiej, czyli zakład nazywał się prehistoryczny.
Tak, wtedy.
Instytut prehistoryczny się nazywał. Pierwszych słuchaczy było mało, wykłady odbywały się normalnie, ale słuchaczy było, jak było 3-4 słuchaczy, to był wielki komplet oczywiście. Także, ale jednak byli to wszystko ludzie bardzo gorliwi, z których dzisiaj wyrosło cały szereg ludzi na wybitnych stanowiskach. Był równocześnie kierownikiem Muzeum Archeologicznego, także te dwie funkcje absorbowały mnie całkowicie. Muzeum prowadziło badania wykopaliskowe, a znowu uniwersytet mniej się zajmował wykopaliskami, raczej teoretyczną pracą. Po podziale Wydziału Filozoficznego na Wydział Humanistyczny i Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Zostałem pierwszym dziekanem Wydziału Humanistycznego w 1926 roku.
Panie profesorze, w starych dokumentach spotyka się nazwę Wszechnicy Piastowskiej, która miała oznaczać Uniwersytet Poznański. Jak to właśnie z tą nazwą było?
To była idea Naczelnej Rady Ludowej, właściwie Komisariat Naczelnej Rady Ludowej, a głównie członka jej, pana Poszwińskiego, redaktora Dziennika Kujawskiego, który był jednym z trzech tych właśnie komisarzy. On koniecznie chciał, żeby nasz uniwersytet wyglądał na starszy od Uniwersytetu Jagiellońskiego i dlatego wymyślił ten Uniwersytet Piastowski, bo to w dzielnicy, skąd Piast pochodził. Ale myśmy uważali, że jeżeli Piast w ogóle istniał, bo to jest postać legendarna, to był chyba analfabetą i nie bardzo się godziło, żeby jego nazwą uniwersytet nazywać. Także skoro uniwersytet już powstał, tośmy szybko tę nazwę oczywiście zmienili na Uniwersytet Poznański. Znacznie skromniej, bezprecedensjonalnie to wypadło.
Wygląda. Także kariera tej nazwy była bardzo krótka.
Bardzo pół roku, jak się utrzymała. Już po 4 latach uniwersytet miał razem 100 kilkadziesiąt katedr, 123 katedry ściśle z 89 profesorami, 19 zastępcami profesorów i 47 docentami po 4 latach istnienia. Także sznurze istniały, wszystkie wydziały.
Panie profesorze, na zakończenie chciałabym jeszcze jedno pytanie zadać. Mianowicie, jak pan profesor dzisiaj ocenia społeczną rolę i kulturalną rolę tego właśnie uniwersytetu powstałego w 1919 roku w Poznaniu?
No więc uniwersytet odegrał ogromną rolę i stworzył fundamenty dzisiejszej inteligencji wielkopolskiej, nie tylko wielkopolskiej, bo i pomorskiej, śląskiej, środkowopolskiej. Następnie obecność tylu naukowców młodych stworzyła znacznie życie naukowe, które poprzednio opierało się tylko o Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Skromnym zasobem miejscowych sił. Dzisiaj jest bardzo bujny rozwój nauki w Wielkopolsce. Nie tylko Towarzystwo Przyjaciół Nauk w dalszym ciągu istnieje, ale cały szereg specjalnych towarzystw powstał poświęconych poszczególnym naukom. Istnieje cały szereg specjalnych czasopism w Poznaniu, które opierają się właśnie o uniwersytet w znacznej mierze. Także można powiedzieć, że ogromną rolę odegrał w dziejach kultury polskiej Uniwersytet nasz poznański.